Za wszystko, co dobrego dzieje się na tej ziemi, należy się chwała tylko jednemu. Jednemu Bogu. Jedynemu, który decyduje o wszystkim, o dobru, jak i o złu. O tym, czy wejdziemy do wieczności, czy nie wejdziemy do wieczności, decyduje ten jeden. O tym, czy będziemy się wiecznie z Nim radować, czy będziemy w Gehennie w wieczności, decyduje jeden. On postawił swoje kryteria i pilnuje tej sprawy, aby one zostały zachowane, że tylko w Synu Jego można wrócić przed Jego święte oblicze i być przez Niego przyjętym wśród wielkiej radości Jego i aniołów świętych Jego, także i Kościoła, i Syna Jego Bożego, Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, od pierwszego wiersza. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito. I wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Ci, którzy mieli być na tym weselu, uznali handel, posiadanie czy swoje własne sprawy za ważniejsze od tego, aby stawić się w miejscu, w którym król chciał ich widzieć w swojej wielkiej radości, że jego syn ma wesele. Ludzie ci nie zwracali już uwagi na to, kto ich wzywa, kto ich zaprasza na to wesele, lecz uznali swoje decyzje i swoje pragnienia za coś ważniejszego od tego, co uczynił ten, który ich zaprosił. Oni odrzucili to. Swoim życiem i postawą pokazali, nie jesteśmy zainteresowani, by stawić się przed Tobą. Interesuje nas bardziej nasze życie, nasze radości, nasze zadowolenia. I w ten sposób stało się to, co powiedział ten król. Miasto zostało zdobyte i spalone i kamień na kamieniu nie pozostał z tego miasta, ponieważ wzgardzili zaproszeniem na ucztę weselną. Wykonało się to, o czym mówił Jezus w tamtym momencie. gdyż nie byli godni, aby wziąć udział w radości Króla, Jego Syna Jezusa Chrystusa. Następnie posłanie zostało wysłane przez sługi Króla. Idźcie na wszelkie drogi i rozgłoście, że Król zaprasza na wesele. I słudzy wyszli. I kogo sprowadzili? Kogo spotkali na tych drogach? Złych i dobrych. A więc zaproszenie na wesele nie dotyczyło tylko jakichś dobrych ludzi, którzy zostawali uznani wśród społeczności, w których żyli, za dobrych ludzi, którzy żyli w taki uporządkowany sposób. Zaproszenie na ucztę weselną zostało skierowane do wszystkich ludzi, którzy staną na drodze, aby usłyszeli, oto Król zaprasza. I aby ich nogi skierowały się z ich własnej drogi, którą szli, z ich własnych pragnień i dążeń, z własnych zadowoleń, z myślenia o sobie, w tym kierunku do sali królewskiej, gdzie ma się odbyć wesele. Od tej chwili, gdy usłyszeli to, ich pragnienia miały skierować się w jednym kierunku. Do miejsca, w którym Król będzie chciał się radować z nimi wieczną radością. Od tej chwili umysł i serce tych ludzi miało być napełniane wiedzą i rozpoznaniem, jaka to jest uczta, jaki to jest Król, jaki jest Jego Syn, w czym mają upodobanie, czego nienawidzą. A więc w czasie, kiedy ci ludzie od chwili zaproszenia mieli skierować swoje kroki w tym kierunku, mieli zostać pouczeni. I mieli zaakceptować to pouczenie. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy to posłanie królewskie od 16 wiersza. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto wysłane zaproszenie. A w tym czasie, kiedy będą szli w kierunku wypełnienia się tego zaproszenia, uczcie ich przestrzegać moich przykazań, aby stały się dla nich wartością, cennością ich nowego życia, nowego kierunku, nowych pragnień i nowych dążeń, aby w ich sercu zamieszkało to święte pragnienie. Oto sam Król zaprosił nas osobiście przez swoje sługi, abyśmy przyszli do Niego na wesele. Sam Król, jakie wielkie, nieważne, czy byłeś nędzarzem w błocie unurzonym, czy byłeś chodzącym w strojnych szatach, bogaczem. Sam wielki, wszechmogący Bóg wysłał zaproszenie do Ciebie, abyś skierował swoje nogi w kierunku Jego sali królewskiej. Abyś od tej chwili cały umysł i serce miał tylko napełnione tym, jak wielkie jest to wezwanie, jak wielkie zaproszenie do mnie zostało skierowane do Ciebie. Jak święci są Jego posłańcy. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. 2 Koryntian, 5 rozdział. od 14 wiersza, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania, nieważne w jakim stanie złym byłeś, gdy dotarło, czy byłaś, dotarło do ciebie zaproszenie na to wesele. Nieważne dla tego, który posłał posłańców swoich było, w jakim złym stanie byłeś, czy w jak wielkim, wspaniałym mniemaniu o sobie byłeś, czy byłaś w tym momencie. Ten, który stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne, niewidzialne, powiedział: chodź. Wszystko, co posiadasz, jest niczym w porównaniu z tym, co sam król daje ci, kiedy skierowuje do ciebie zaproszenie. Chodź, przebaczam ci wszystko. Możesz mieć nadzieję i pewność, że idąc w tym kierunku spotkamy się nawzajem i będziesz się mógł cieszyć ze mną, mówi król, radością moją wieczną. Nie myśl o sobie, w jak złym stanie dotarło do ciebie, czy Bóg w ogóle będzie chciał na ciebie patrzeć. On, który posłał to posłanie, powiedział: nieważne, w jakim dole byłeś zła, ja wołam ciebie, chodź. Chodź. Szykuj się na ucztę. Słuchaj moich rozkazów. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nieważne, jak zły i dobry się wydawałeś sobie. Mogłeś się wydawać tak dobry, że myśleć sobie, że Bóg nie potrzebuje cię zbawić. Jesteś tak dobrym człowiekiem, że nie potrzebujesz oczyszczenia. Możesz stawić się przed obliczem króla i on będzie zadowolony z ciebie. Albo myśleć, że jesteś tak złym człowiekiem, że nie mógłbyś nawet skierować kroku w tym kierunku, ponieważ on by musiał cię wyrzucić, bo jesteś tak złym. Nieważne. Dla króla było: co myślisz o sobie? On powiedział: co myśli o tobie? Chodź, chodź, chodź na ucztę, chodź na wesele. Ucz się w tym czasie, kiedy idziesz tą drogą ku niebiańskiej wieczności, wypełniać przykazania i rozkazy tego króla. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Od 36 wiersza. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Ktoś by mógł pomyśleć, czy można głębiej upaść, jak ukrzyżować Syna Króla? Czy można głębiej jeszcze upaść? A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się albo pokutujcie i niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. A więc ta obietnica odnosi się do wszystkich pokoleń. Przyjmijcie, że jesteście w złym stanie, ale jest królewska możliwość, abyście się oczyścili i abyście mogli iść na ucztę weselną. Oto ochrzcijcie się na odpuszczenie grzechów waszych, a Duch Święty napełni was tym, abyście prawidłowo szli w kierunku domu Ojca, w kierunku domu wesela, abyście prawidłowo szli. Ale zobaczcie, Jeżeli dotarło do ciebie takie zaproszenie, to bierzesz je w rękę i trzymasz je na sercu i zawsze patrzysz, czy jeszcze je masz i czytasz kolejny raz i mówisz, Boże, zaprawdę jesteś tak cudowny. Przecież ja nie jestem godny nawet proch lizać po tym, jak przeszedłeś po tej ziemi, a Ty mnie wezwałeś na swoją ucztę. Boże, jaka to łaska. A ten bogacz może mówić, Boże, jaką łaskę mi wyświadczyłeś, że odsłoniłeś oczy moje, zobaczyłem bogactwo o wiele większe niż to wszystko, co posiadałem. Marność to nad marności. Coś, co w świecie przemijania ma wielkie znaczenie, u Ciebie traci wartość, a Ty dałeś mi skarb największy. Dałeś mi swego Syna umiłowanego. I obydwoje, i ten nędzarz, i ten bogaty w jednym stanie zrozumieli, że nie mogliby nigdy trafić na tą ucztę weselną, gdyby nie sam król i nie jego umiłowany syn, który stał się drogą powrotną. I mogą razem dziękować Bogu, sprawdzając, tak, jednakowoż on wysłał do nas to samo zaproszenie, nie napisał do tego lepszego, to napisz tam, ja cię widziałem bardzo dobrze i tam dalej, a do tego gorszego, no jesteś strasznym nędzarzem, ale jakoś tam. Tylko powiedział, jednakowo, wracajcie, synowie ludzcy. Nie musicie iść dalej w zło. O dobrym mniemaniu sobie, czy złym mniemaniu, wracajcie. Przyjmijcie moje zdanie na was temat. Umiłowałem was, gdy w grzechach swoich żyliście. Posłałem Syna, żeby was uratować. Patrząc już na to miejsce wiecznej chwały, pocieszajmy się tym. Tam czeka król, czeka ten, który nas umiłował. W tym, gdy Jezus opowiada to, pojawiają się ludzie, którzy zlekceważyli wezwanie, którzy uznali, że ono nie jest godne, żeby zwrócić na nie uwagę, że coś mamy ważniejszego jeszcze do załatwienia, może później, kiedyś. Jak już będziemy bardziej swobodni, pomyślimy na temat tego zaproszenia. Ale dzisiaj to jest ono nam nie za bardzo tak cenne i ważne. Tyle naprawdę, tyle cennych, ważnych rzeczy do załatwienia. A tutaj zaproszenie. A więc odrzucili je. A gdy przychodziło znowuż, rozzłościli się, że ktoś nie umie zrozumieć, że nie mają czasu na to teraz. Tylko znowuż przypomina o tym, że król wzywa na wesele. Więc co zrobili? Zaczęli zabijać sługi posłane, żeby przestali mówić o tym, czego oni nie chcą w tej chwili. Księga Objawienia, 3 rozdział. 14 i 15 wiersz. A do nieo zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ani cię to ziębi, ani grzeje, mówią. Ani to tak, ani to tak. To jest takie nie tak ważne. Kto z was tak myśli? To nie jest tak ważne, to zaproszenie króla. Kto z was myśli, że są ważniejsze sprawy od tego, co król wystosował w swoim zaproszeniu? Są sprawy jeszcze cenniejsze dla mnie i ważniejsze od tego, by posłuchać, co król chce osiągnąć we mnie, aby mógł być na tej uczcie i by mógł się ze mną radować i z tobą. Ostyk. I coraz więcej rzeczy tego świata cieszy człowieka, a coraz mniej, że oto król zaprosił mnie na ucztę. Co zrobili? Zletnieli. A gdy zletnieli, zaczęli nienawidzieć tych, którzy chcą iść na ucztę króla. I pozabijali wielu. Znając Biblię, pozabijali wielu, którzy nadal chcieli iść na ucztę króla i przypominali o życiu zgodnym z wolą Boga, o miejscu zamieszkania króla, w sercu naszym, aby Jezus królował, panował. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Postygli. Tragiczna sytuacja. Jeszcze jest nadzieja. Jezus mówi, jeszcze pukam, jeszcze możesz się uratować z tego ostygnięcia, ale wpuść mnie, abym królował i aby twoim pragnieniu sercu płomieniem płonęło to, że w Jezusie mogę przyjść do Ojca. Jakie to cudowne. Żeby to nie stało się czymś dalekim, zapomnianym, ale było bliskim każdego dnia. Po co się budzę, by wracać do domu Ojca? Po co zasypiam, by nabrać sił, by dalej wracać do domu Ojca? Wszystko myślę o tym, że wracam do domu Ojca. To jest w sercu i w myśleniu. Po drodze różne rzeczy napotkam, ale celem moim jest tam wrócić i wrócić tak, jak On chce, żebym wrócił. I co mamy w tym drugim Tesaloniczan? Pierwszy rozdział od 7 wiersza, część B. Gdy objawi się Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni kary zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. A więc ci, którzy nie chcieli być posłuszni Jego Ewangelii, oni usłyszeli zaproszenie, ale przestało im się podobać to, co on ich uczył w trakcie i zaczęli go lekceważyć, pomijać jego rozkazy, a wręcz odwrócili się i zaczęli złorzeczyć. Kto nam będzie odbierał radość naszego ziemskiego życia? Kto będzie zamykał nam drogę do tego, żeby nasze ciało mogło być zadowolone? Czyż Bóg nie chciał, byśmy byli zadowoleni w ciele? I zaczynają złorzeczyć tym, którzy mówią o radości króla, o pragnieniach króla, o miłości króla, o ofierze króla. A więc kiedy przyjdzie, straci ich. Nie chcieli go się słuchać. A więc kiedy wracamy, bądźmy płomienni. Bądźmy chętni słuchać się tego, co jest potrzebne, aby wejść do domu, świętego domu, w którym odbędzie się najświętsza, najczystsza, najwspanialsza uczta weselna. A więc chcielibyśmy się uczyć i wykorzystywać czas, aby prawdziwie uczyć się, gdyż idziemy przed oblicze tego, który jest Bogiem. 1 Tesaloniczan 5:20. Proroctw nie lekceważcie. Nie lekceważcie tego, co jeszcze nie widzicie. Jeszcze nie widzimy tej uczty, nie widzimy tej chwały, nie widzimy tej glorii, tego zachwytu niebiańskiego, nie widzimy jeszcze tego, ale to jest ujęte w proroctwie Bożym. Oto w domu Ojca jest wiele mieszkań. Oto idę przygotować wam miejsca. Kiedy przygotuję, wrócę po was, abyście byli tam, gdzie ja jestem, mówi Pan. To jest proroctwo, które mówi nam o tym, co nastąpi. I wiele takich proroctw jest, które mówią nam o tym, abyśmy wiedzieli, że to się musi wykonać. Jezus musi wrócić. Przypowieści Salomona, 8 rozdział. 33 wiersz. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy i nie odrzucajcie jej. A więc to jest ważne, że kiedy dostaliśmy zaproszenie, żebyśmy teraz słuchali przestrogi mówiącej nam o tym, żebyśmy dalej drogą zła nie podążali, ponieważ to nie jest droga do króla. To nie jest droga do tego miejsca wesela. To nie jest droga do sali weselnej. Abyśmy poznawali prawdę i by prawda smakowała nam bardziej od wszystkiego innego. Ale ci, którzy zlekceważyli wezwanie, ostygli, przestali się słuchać rozkazów, przestali proroctwa uznawać za wartościowe, już nie patrzyli w niebo z radością i ufnością, raczej niebo było czymś dalekim, ponieważ ich oczy i serce było w ziemi. W ziemskich sprawach. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, 8-9 wiersz. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Ludzie spaczonego umysłu, sprzeciwiający się prawdzie, to są ci, którzy chętnie chcieliby zniszczyć, wykpić, wyszydzić tych, którzy mówią dalej o tym, co zawiera zaproszenie, a nawet ich zabić, jeżeli to jest tylko możliwe. A więc są ci, dla których to zaproszenie albo straciło wartość, albo chcą wykorzystać je na zyski, na osiągnięcie zysków, z pobożności czerpać zyski, albo zaczynają nienawidzieć tych, którzy dalej idą tą drogą. Decydentem w tej sprawie jest Bóg, a więc On podjął decyzję, skoro wy odrzucacie, wyślę je do wszystkich narodów. I to jest cenne. To jest cenne, że przez to działanie Boże Bóg się nie odwrócił całkiem, lecz powiedział, skoro wy nie chcecie, to ja to wyślę do wszystkich. A którzy usłyszą i zechcą, wrócą i będą na tej uczcie weselnej. Bo Bóg tym chceniem daje też i wykonanie. Przypowieści Salomona, 15 rozdziale 3 wierszu czytamy, oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Pan dobrze wie o działaniu złych i dobrych. A mimo wszystko skierował to zaproszenie do wszystkich. Przez to widzimy, jakie jest jego serce, jakie są jego czyste, prawdziwe pragnienia. W drugiej Kronik, 7 rozdział, od 11 wiersza czytamy. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski i gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić świątyni pańskiej i swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego, wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy, a ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Jeśli się ukorzy mój lud, jeśli się ukorzą ludzie i zaczną słuchać z uwagą Boga, to Bóg mówi, ja im przebaczę. Także w tym, co mówi Bóg, jest pokazane i to z łaski zbawieni. Za darmo, nie z uczynków, aby się ktokolwiek nie chlubił. Ale to sam Bóg podjął taką wspaniałą decyzję dla mnie i dla ciebie. Bez Boga nie mieliśmy żadnej wartości. Z prochu w proch. Dzięki temu powołaniu, dzięki temu zaproszeniu na wesele nabraliśmy wartości wieczności, wiecznej radości, wiecznego zadowolenia, wiecznej chwały. Jak będziesz wracać? Jak będziesz iść w kierunku tej uczty? Czy twoje serce będzie coraz bardziej wdzięczne, zadowolone? Chwalące Boga za tak wielką łaskę, jaką ci wyświadcza? Czy stanie się gnuśne, letnie, niedbałe, zajmujące się coraz więcej czym innym, a nie tym? Czy to wielkie zaproszenie ma prawo stracić wartość w twoim, moim życiu i sercu? Czy przeciwności, czy powodzenia są czymś ważniejszym od tego? Bóg sprawdza nas, czy my przyjęliśmy to Jego zaproszenie z wielkim zadowoleniem i wdzięcznością w każdym doświadczeniu, kiedy nam się nie powodzi i kiedy nam się powodzi. Czy to dla nas jest ważniejsze od tego wszystkiego? wspaniały Bóg, a krew Jego Syna oczyszcza nas od każdego grzechu. Przywraca nam czystość. Rozumiecie, czy był człowiek dobry, czy zły? Słowo Boże mówi, że te dobre uczynki nasze to była jak szata splugawiona. To tylko w oczach ludzkich one wyglądały tak fajnie, że ludzie się chlubili tymi swoimi dobrymi uczynkami. One były ohydne dla Boga, bo splugawione grzechem. Nieważne, czy mniemali, jacy byli. Krew Jezusa oczyszcza od każdego grzechu. Chwała Bogu za to, że krew Jezusa oczyszcza od każdego grzechu wracających. Jakim byłeś złym, nieważne, jakim dobrym, nieważne, krew Jezusa cię oczyszcza. Dlatego możesz zrobić krok za krokiem w kierunku uczty weselnej, bo krew Jezusa oczyszcza ciebie z każdego grzechu twego. Dlatego możesz iść w kierunku uczty weselnej, bo krew Syna Bożego oczyszcza ciebie. Nieważne, jakim jesteś, ważne, że krew Jezusa cię oczyszcza. Nie myśl o sobie, co, tylko patrz na krew. A ona będzie powodować, że myśli twoje i serce będzie zmierzać do Ojca. A Duch Święty będzie spoczywać na tobie i napełniać cię wieściami z nieba, które oko nie widziało, serca ludzkiego nigdy nie wstąpiło. To będziesz miał objawienie i będziesz pociągany ku temu coraz bardziej, czy pociągana. Twoim pragnieniem i tęsknotą będzie stanąć tam, w tamtym miejscu. Abyś ty był tym wypełnieniem tego miejsca też. Krew Jezusa. Bez krwi nie ma oczyszczenia. Bez krwi nie ma powrotu. Nie ma możliwości wracać do Boga. Nie ma możliwości przyjąć zaproszenie. To musiało być zapłacone. Dlatego nieważne do kogo, czy to do złych, czy do dobrych, jedno zaproszenie przez ofiarę Syna Bożego. W 2 Koryntian, 6 rozdziale, od 14 wiersza czytamy: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej, bojaźni Bożej. Wyjdźcie i nieczystego się nie dotykajcie. Wiecie, jakie powołanie, jaka święta uczta, jakie zadowolenie tam czeka, jak czysta radość Króla czeka na mnie i na ciebie. Doskonała radość, doskonała miłość, doskonały, wspaniały Bóg czeka na nas czeka. Dał swego Syna, żeby Bóg, ty, żebyś ty mógł dojść i ja. To jest najwspanialsze, tylko miej to zaproszenie w sercu swoim. Chodź z tym zaproszeniem, pilnuj się tego, co ten Król dzisiaj do ciebie mówi. Ucz się korzystać z tego czasu od przyjęcia zaproszenia do wejścia na salę weselną. Odłączyliśmy się od cielesności naszych. Odłączyliśmy się od naszych marzeń, pragnień, od naszych dążeń, od naszego planu życiowego. On po prostu odmienił, kiedy zaproszenie dotarło do nas, zmieniliśmy kierunek. Zostawiliśmy wiele spraw i rzeczy, które byśmy dalej robili, gdyby nie to zaproszenie. A zaczęliśmy robić coś zupełnie innego, zgodnego z tym zaproszeniem zaczęliśmy to czynić. Zaczęliśmy pokutować, oczyszczać, usuwać zło. Zaczęło się działanie Bożego Ducha, krwi Chrystusa w tobie i we mnie, aby to zaproszenie było zrealizowane w całej pełni. List do Efezjan, 4 rozdział. Wielkie zaproszenie, największe jakie możliwe, nie otoczone jakimiś laurkami, obrazeczkami, jakimiś wzorkami srebrnymi, złotymi czy czymkolwiek, ale noszące imię Jezus Chrystus. W Nim zaprosił nas Ojciec na ucztę weselną. W Synu jest wszystko, co jest potrzebne, pełny Boży zapis, pokazujący ojcowską miłość, ojcowskie pragnienie i ojcowskie działanie, abyśmy mogli przyjąć zaproszenie i zgodnie z tym zaproszeniem stawić się przed obliczem świętego Boga. Chwała Bogu za tą łaskę i dobroć. 22 wiersz do 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Oto stał się ten cud. Z nas ludzi wypaczonych, spaczonych, którego gubiły żądze, pożądliwości zwodnicze, Bóg dał nam oczyszczenie, odnowienie i przyobleczenie w swojego własnego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyobleczeni, a nie nadzy, abyśmy byli znalezieni. Abyśmy byli przyobleczeni w Jezusa Chrystusa, czytamy w Biblii. To są najważniejsze ubranie nasze, przyobleczeni w to, kim jest Pan nasz, Jezus Chrystus. Kiedy wrócimy z powrotem do tej Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału, czytamy o tym, jak ci ludzie stawili się już na tę ucztę weselną. I wtedy król wychodzi na salę, patrzy na tych wszystkich gości weselnych i znajduje tam jednego człowieka, który czego nie ma? Szaty weselnej. A wiem, że tą szatą weselną jest Jezus Chrystus, przyobleczeni w Chrystusa. Jeden człowiek. Dlaczego jeden człowiek tutaj jest? Dlaczego taka różnica jest między wypowiedzią Jezusa o tym, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych, a tu raptem okazuje się, że wielu na tej uczcie weselnej ma szatę weselną, a tylko jeden jej nie ma. Dlaczego Jezus pokazuje tę sytuację w ten sposób teraz? On nie zmienia tego, że niewielu, ale on pokazuje, że choćby jeden z ludzi przedostał się tam na tą ucztę świętą, radosną ucztę weselną, to ten jeden będzie wypędzony, do gehenny wrzucony. Nawet jeden przedstawiciel zła nie zostanie tam, ani jeden tam nie zostanie. Stąd Jezus pokazuje wielu, którzy mają szatę weselną, którzy wykorzystali czas swego nawiedzenia, którzy pilnowali swoich szat, oczyszczali je w krwi baranka, pilnowali, żeby stanąć przed królem w ten sposób, jak jemu się to podoba. Nikt nie może tam pozostać bez szaty. Nikt, ani jeden nawet, nie może tam pozostać bez szaty. Bóg dał nam swoją naturę, abyśmy mogli uniknąć zła. Nie myślcie, jak ludzie myślą. Nie szukajcie własnych zadowoleń. Nie myślcie o tym, żeby osiągnąć swój sukces. Nie myślcie o tym, co wam się należy w tej drodze, bo to będzie powodować, że będziecie tracić orientację, zaproszenie króla. Myślcie o zaproszeniu króla. Myślcie, aby się uświęcać, oczyszczać, pilnować tego, co jest tam uznawane za cenne. Tamci nie byli godni, zrezygnowali. Wśród pogan nawracający się ludzie też wielu rezygnuje z tego. Uznają, że coś jest cenniejsze i ważniejsze od tego zaproszenia. Wielu powołanych, niewielu wybranych nadal funkcjonuje. Ale ci, którzy tam wejdą i zostaną, to tylko będą ci, którzy mają szatę weselną. Tylko ci. Tak ważna jest ta szata weselna. Pamiętamy, że w Księdze Objawienia czytamy o to, oblubienica przygotowała się. I co ona ma? Szatę weselną. Z czego jest ta szata weselna? Ze sprawiedliwych uczynków świętych. Oto oblubienica przygotowała się. Tak ważne jest to, abyśmy nie zmarnowali czasu swojego nawiedzenia. Ze zgromadzenia na zgromadzenie możesz przejść i zostać dalej i tracić orientację, dom Ojca, radość Ojca, szczęście Ojca. Coraz bardziej na to, ja potrzebuję jeszcze zadowolenia, ja potrzebuję jeszcze szczęścia, ja potrzebuję, żeby mi ludzie to zrobili, mi ludzie tamto zrobili. Stale myślenie, co ty potrzebujesz, zamiast skoncentrować się już na tym, to jest potrzebne, co On chce. A On chce tego, żebym ja był z Nim całą wieczność, dlatego mnie zaprosił. Ale skoro ma wymagania, żeby byli na uczcie weselnej, zostali z Nim tylko ci, którzy mają szatę weselną, więc będę pilnował się Chrystusa Jezusa, by w tej szacie chodzić przed Jego obliczem teraz i wiecznie. Jeżeli będziesz oczekiwać od ludzi czegokolwiek, to spadniesz z tego. Dlatego Jezus powiedział, skoncentruj się na tym jednym. Może na chwilę Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Chciałbym wam zwrócić na pewną uwagę, na którą też Bóg zwraca mi uwagę w tym, kiedy Jezus opowiada o synu marnotrawnym. Zdajemy sobie sprawę, że tam sprawa dotyczy nie tylko syna marnotrawnego, tam sprawa dotyczy dwóch synów. Powinno być w tytule podobieństwo o synu marnotrawnym i synu niemarnotrawnym i synu, który zawsze był w domu ojca. Ta opowieść dotyczy dwóch synów, nie jednego. I ojca, który jest jeden. I co się stało z tym pierwszym synem? Możemy to nazwać w ten sposób. Ten syn bardzo potrzebował skosztować uciech świata. I nie mógł się doczekać, kiedy w końcu będzie mógł dysponować tym wszystkim, co ma ojciec, co mu się należy, żeby skosztować, jak smakuje korzystanie z tego świata. I otrzymał to. I w wielkim zadowoleniu opuścił dom ojca, aby nareszcie zaspokoić swoją ciekawość, swoje marzenia, swoje myślenia o tym, jak dobrze jest żyć i mieć to, co pozwala żyć na wysokim poziomie mniemania, że to mnie stać, tamto, na tą zabawę, na tamtą zabawę mnie stać. I oto te hulaszcze życie zaczęło coraz bardziej uwalniać go od tego, co zyskał, a stracił wszystko. Kiedy stracił wszystko, trafił w miejsce, gdzie nigdy nie powinien tam trafić, wejrzał w siebie i przypomniał sobie o ojcu jego domu i wrócił do ojca i przyznał się, ojcze, nie jestem godzien się nazywać twoim synem. Ty jesteś wspaniałym ojcem, a ja zupełnie nie zrozumiałem tego, co ty mi mówiłeś w domu, kiedy byliśmy razem. Kiedy siadaliśmy i ty, ojcze, opowiadałeś mi o tym pięknym, wspaniałym życiu z tobą. Wydawało mi się, że mówisz o czymś, czego nie do końca mogę zrozumieć i pojąć, że w moim mniemaniu to nie jest to, co ja chcę jako szczęście. Ja widzę szczęście inaczej. I tak ten syn widział szczęście inaczej, niż widział to szczęście ojciec, a więc nie rozumiał ojca. Wydawało mu się, że kiedy dostanie to, co chce, to wtedy będzie najszczęśliwszym, najbardziej zadowolonym. A więc jednemu z nich wydawało się, że jest ograniczany przez ojca w korzystaniu z uciech tego świata. A co z drugim? On nigdy nie opuścił, zawsze był w domu ojca. Czego on nie rozumiał? Czego nie rozumiał ten drugi? Też nie rozumiał czegoś bardzo ważnego. Zobaczmy, kiedy ojciec z nim już rozmawia, kiedy on się rozgniewał, kiedy usłyszał, że oto uczta jest, radość wielka z powodu tego, że ten syn wrócił, który wszystko zmarnotrawił, powiedział, nie wejdę na nią, nie będę się cieszył z tego. oto ten ojciec wychodzi z tej uczty, podchodzi do niego i co mówi? 25 wiersza. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Mogę być w zgromadzeniu, mogę być cały czas w zgromadzeniu. Cały czas mogę być w zgromadzeniu, na polu. Cały czas robić i robić i robić. I mniemać sobie, że to musi na pewno mojego ojca zadowolić. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy jego ojciec wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Czy to jest prawda? Też nieprawda. Jeden i drugi syn sobie wbili coś do głowy, co było zupełnie nieprawdziwe co do ojca. Bo ani ojciec im nie zabraniał korzystać z radości, ani też nie myślał zabrać im radości. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś do niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. A więc ojciec mówi, dlaczego nie korzystałeś z tego w taki sposób, jak miły jest mi? Dlaczego się nie radowałeś tym? Dlaczego się nie cieszyłeś z tego, tylko chciałeś w ten sposób spróbować, może tą swoją sprawiedliwością spróbuję i mój ojciec będzie wtedy zadowolony. Oto dom ojca jest radością. Dom wesela. Dom zadowolenia. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Jedno, nie musisz iść do świata po radość i nie musisz oddzielać się od radości Bożej, będąc w zgromadzeniu. Co powinniśmy więc czynić? Radować się w Panu zawsze. To powinniśmy czynić, wracając do domu ojca, bo ojcu to się podoba. Nie zwieszaj głowy i nie chodź koło pracy Bożej, jakbyś miał utrapienie cały czas i utrapienie. Albo nie idź do świata, żeby znajdywać tam zadowolenie. Zadowolenie z Chrystusie Jezusie. Tam jest cały pejzaż, cała piękno skarbów Boży. Ciesz się więc, radując się, wracaj do domu ojca, ucz się tego, co jest miłe w domu ojca. Nie wejdź do domu ojca, nie zwieść głowy i powiedz, Boże, co masz znowuż do roboty? On mówi, a o co ci chodzi? Raduj się, wesele mamy. Nie, ja coś do roboty, ojcze, mi daj. Ja lubię robić coś dla ciebie. Ojciec mówi, siadaj. Nie. Tam się tak nie wejdzie. Musisz się po drodze nauczyć. Ojciec przebaczył ci wszystko, darował ci wszystko. Mówi, raduj się już teraz, raduj się. Byłeś dobrym, byłeś złym, nieważne. Przebaczyłem ci twoją dobroć i twoje zło. Raduj się teraz zawsze. Wracając do domu ojca, nie zmarnuj tego. Nie zmarnuj tego, nie obróć w nic. On ci przebaczył twoje winy. On ci przebaczył wszystkie twoje grzechy. On ci daje na tej drodze przebaczenie. Jeżeli czegoś nie umiesz, on ci to przebacza. Daj ci się uczyć, wykorzystuj czas. Nigdy nie zwieszaj głowy i nie myśl sobie, że on cię do katorgi jakiejś zaprosił. I później za jakiś czas nie uciekaj do świata, żeby się trochę pocieszyć. Radość jest tylko w wspaniałym synu. Syn się raduje zawsze. Pracę, którą wykonuje, wykonuje z radością dla swego ojca i czerpie z radości ojca pełnymi garściami syn. Zadowolony jest w ojcu swoim zawsze. To jest droga zadowolenia. Droga wielkiej przyszłości, wiecznego bycia z Bogiem. Teraz uczymy się. Oczyszczamy, aby być znalezionymi tymi, którzy dobrze zrozumieli to. Nie ma nic cenniejszego na tej ziemi, nic, jak to zaproszenie. Wracajcie, synowie ludzcy, wracajcie w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Wracajmy ucząc się żyć przed obliczem Ojca tak, jak Jemu się podoba. Bez kłótni, bez farów, bez szukania swego, abyśmy już byli ludźmi, którzy są świadomi. W domu ojca, wiele jest mieszkań. Oto przyjdę po was, mówi Jezus. I wezmę was, abyście byli tam, gdzie jest wasze serce, gdzie są wasze pragnienia, gdzie są wasze dążenia, gdzie jest nauka pobierana. I tak pokolenie na pokolenie będą słudzy Boży, którzy będą głosić upamiętanie, będą głosić łaskę i przebaczenie, będą głosić prawdę o Ojcu w niebie, o Synu Bożym, który przyszedł, aby stać się dla nas drogą, abyśmy mogli wracać oczyszczeni krwią baranka. Pamiętaj o tym, nieważne w jakim czasie, to zaproszenie jest dzisiaj nadal ważne. Na tym zaproszeniu jest dokładnie napisane. Mój Syn, Jezus Chrystus, w Nim masz wszystko. Amen.